Platformie Obywatelskiej trwa walka o stanowisko lidera partii.
Minister Sprawiedliwości Borys Budka nie wykluczył kandydowania na szefa Platformy Obywatelskiej. Uzależnia swoją decyzję od tego, czy potrzebna jest w partii tak zwana trzecia opcja, co, jak powiedział w jednej ze stacji radiowych, oznaczałoby zmianę pokoleniową w Platformie.
Zdaniem Budki trzecia opcja powinna być wynikiem rozmów wewnątrz partii, a nie efektem deklaracji w mediach.
Według niego szefem klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej powinna być osoba, która zorganizuje sprawnie pracę zespołu ludzi największej partii opozycyjnej. Ocenił, że premier Ewa Kopacz jest jedną z takich osób.
Ta cała sytuacja pokazuje, że Platforma Obywatelska zależy na władzy i wpływach, a nie na Polsce, powiedział poseł Andrzej Romanek.
Platformie nie chodzi o dobrą, skuteczną działalność nawet w wymiarze opozycyjnym, ale jest tylko i wyłącznie walka o władzę. I o tę władzę włączyło się młode pokolenie, którego przedstawicielem jest pan minister Borys Budka. Oczywiście już starsi, jeżeli tak to mogę powiedzieć, działacze polityczni, jak chociażby Grzegorz Schetyna czy pani premier Ewy Kopacz, już zwali mocno szable, już przygotowują zaplecze ku temu, żeby objąć władzę w Platformie Obywatelskiej. Ja bym wolał, żeby Platforma Obywatelska skupiła się, tak jak sama deklaruje, na tym, aby recenzować chociażby, tak jak to czyniła Prawo i Sprawiedliwość, Solidarna Polska, działania obecnego rządu, ale tu widać nie o skuteczne i dobre propozycje dla Polski chodzi, ale tylko i wyłącznie o przyjęcie władzy.
Start w wyborach na szefa Platformy Obywatelskiej zapowiedzieli premier Ewa Kopacz i szef MSZ-u Grzegorz Schetyna. Nie ma jeszcze decyzji co do przebiegu wyborów.
W dniu pierwszego posiedzenia nowego Sejmu ma zebrać się Rada Krajowa Platformy, która ustali kalendarz wyboru nowych władz PO.
Po blisko 25 latach została odtajniona tak zwana lista Milczanowskiego.
Dokument zawiera nazwiska osób, które zostały opisane jako tajni współpracownicy SB i wywiadu wojskowego.
Decyzję o tym, aby lista ujrzała światło dzienne, podjęło ABW. Wnioskowali o to poseł Zbigniew Giżyński i Piotr Wojciechowski, wiceprzewodniczący Komisji Likwidacyjnej WSI.
W dokumencie sporządzonym na początku lat 90. pod kierownictwem Andrzeja Milczanowskiego, ówczesnego szefa UOP, znalazł się 7 tysięcy nazwisk osób ubiegających się o stanowisko posła i senatora. Ta lista odsłania poziom elit politycznych Polski na progu naszej suwerenności.
Dzisiaj jest to już dokument bardziej historyczny, choć oczywiście niektórzy uczestnicy tamtych wydarzeń jeszcze w przestrzeni publicznej funkcjonują, chociaż już oczywiście jest ich znacznie mniej, ale on bardzo ważną rzecz dzisiaj pokazuje. On pokazuje, kto za określone obszary w naszym życiu publicznym przez ostatnie lata odpowiadał, kto ponosił za to odpowiedzialność i być może pokazuje, jakimi motywami się kierował, mając niewyjaśnione sprawy z przeszłości, o których niektórzy wiedzieli, mieli na to dowody, a inni byli tej wiedzy pozbawieni i od tych dowodów odcięci, ponieważ sprawę tą utajniono.
Poseł ma nadzieję, że w najbliższym czasie uda się zakończyć sprawę lustracji w Polsce.
Minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska stwierdziła, że jest gotowa zginąć, żeby bronić gimnazjów.
Od kilku dni politycy Platformy Obywatelskiej, a także media mainstreamu informują, że Prawo i Sprawiedliwość chce zlikwidować gimnazja. Elżbieta Witek, rzecznik PiS-u, zastrzega, żeby nie mówić o likwidacji, ale o wygaszaniu w roku szkolnym 2016-17.
Joanna Kluzik-Rostkowska na antenie jednej ze stacji radiowych stwierdziła, że operacja wiąże się z wielkimi kosztami. Dodała, że potrzebna byłaby zmiana podstawy programowej, czyli także podręczników.
Mirosław Orzechowski, były wiceminister edukacji, podkreśla, że konieczna jest zmiana programowa, jak i reorganizacja systemu kształcenia z trzystopniowego na dwustopniowe.
Jak najszybciej trzeba zamknąć tę kartę, a otworzyć nową. Nową kartę, która będzie kartą szkoły kształcącej i wychowującej dzieci do polskości, do tradycji, do rozumienia Polski i świata wokół siebie. Tak jak to robiły minione pokolenia Polaków, a jak to próbowała ta koalicja przez 8 lat wstrzymać i odwrócić i zniszczyć.
Gimnazja w Polsce funkcjonują od 1999 roku. Obecnie jest ich 7,5 tysiąca. Politycy PiS-u chcą powrócić do 8-letniego nauczania w szkole podstawowej i 4-letniego liceum.
Rosyjski MSZ zapewnia, że budowa gazociągu Nord Stream 2 nie jest wymierzona przeciwko Polsce ani żadnemu innemu państwu.
Nord Stream 2 w zamyśle Gazpromu ma pomóc rosyjskiemu koncernowi w zaprzestaniu tranzytu gazu do Unii Europejskiej przez Ukrainę.
Była to odpowiedź na pytanie przedstawicieli polskich mediów w związku z obawami Warszawy z powodu budowy nowej nitki gazociągu Nord Stream, piszą rosyjskie media.
Tłumaczenia rosyjskiego MSZ-u to kłamstwo, ocenia ekspert do spraw bezpieczeństwa energetycznego dr Bogusław Marzec.
Ja myślę, że to jest kontynuacja strategicznego porozumienia rosyjsko-niemieckiego, gdzie oni próbują marginalizować lub wykorzystywać albo mieć instrumenty do szantażu wszystkich krajów regionu naszego. Autorowi tego oświadczenia zadałbym pytanie, którędy jest taniej, drogą morską czy drogą lądową? Od razu odpowiem, drogą lądową. Jeżeli Rosjanie uważają, że Ukraina jest zagrożeniem, to dlaczego nie ma budowy drugiej nitki rurociągu jamalskiego przez Białoruś i Polskę? Przecież przy budowie pierwszej nitki zostały wykonane inwestycje pod drugą nitkę, czyli przejścia pod rzekami przygotowane dla drugiej nitki i tak dalej. Już nie będę wspominał o tym, że koszty przepompowania przez rurociąg jamalski są tańsze niż Nord Stream.
O planach budowy dwóch nitek gazociągu od wybrzeża Rosji przez Morze Bałtyckie do wybrzeża Niemiec Gazprom poinformował w czerwcu.
Dał wówczas do zrozumienia, że faktycznie chodzi o ułożenie dwóch nowych nitek magistrali Nord Stream, którą od 2011 roku gaz z Rosji po dnie Bałtyku płynie bezpośrednio do Niemiec.
Przeciwko tej budowie wystąpiły Ukraina, Polska, Słowacja, Litwa i Łotwa. Komisja Europejska zapowiedziała, że dokona rygorystycznej oceny planów rozbudowy gazociągu Nord Stream.
Dziś we wschodniej części kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, w zachodniej części na ogół zachmurzenie duże.
Temperatura od 11-14 stopni na przeważającym obszarze kraju, jedynie na północnym wschodzie chłodniej 8-10 stopni. Wiatr słaby na wybrzeżu, okresami umiarkowany wschodni i południowo-wschodni.
Na barometrach w Warszawie 1020 hektopaskali, ciśnienie będzie rosło.
Były to wiadomości w Radiu Maryja.